Na ten moment żadna akcja na froncie nie może się obejść bez drona. Są niczym oczy na niebie, non-stop obserwują.
Śledząc medialne doniesienia, można by czasem odnieść wrażenie, że drony z marketu są w stanie unieszkodliwić czołg, który kosztuje wiele milionów dolarów. No więc powstaje pytanie, czy w ogóle warto kupować czołgi. Jeśli wierzyć w deklaracje polityków, a być może nawet w podpisane już umowy, lada moment albo w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, mamy mieć największą albo jedną z największych pancernych armii w Europie. Ja nie chcę dyskutować o tym, jak powinna być skonstruowana nasza armia, jaki tam powinien być miks różnych technologii, choć pewnie ten element też się pojawi. Chcę porozmawiać o dronach i to chcę porozmawiać z Krzysztofem Kurdyłą. Cześć Krzysiu.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Krzysztof jest specjalistą od kosmosu, ale także człowiekiem, do którego, jak mam jakiekolwiek wątpliwości o technologiach związanych z armią, z wojną, to dzwonię, bo mocno, mocno w tym siedzi. O tych dronach to jest trochę tak, że mam wrażenie, że tutaj nie ma środka. To znaczy, patrząc rzeczywiście na doniesienia medialne, sporo krótkich filmików w mediach społecznościowych, można by odnieść wrażenie, że na Ukrainie głównie walczą drony. I walczą w sposób w tym sensie nierówny, że walczą z dużym, ciężkim sprzętem i świetnie sobie z tym radzą. Co i rusz widzę, przynajmniej w mojej bańce, filmy kręcone z pozycji drona, który zrzuca jakiś, nie wiem, ładunek, granat i zamienia duży, ciężki, bardzo pewnie drogi sprzęt w kupę złomu. Patrząc na to, na ten wycinek, można by odnieść wrażenie, że wejście dronów na wojnę zmieniło absolutnie wszystko. Ci, którzy się nie podporządkują temu, przegrają, a drony, no właśnie, trochę tak jak we wstępie, te takie z marketu, za kilkaset dolarów wygrywają wojny. Jak ty na to patrzysz?
No, zwyczajnie jest to nieprawda. I tutaj jest troszkę takie niezrozumienie na poziomie tego, czy ktoś nazywa drony game changerem, którym zdecydowanie są, czy ktoś je nazywa Wunderwaffe.
Czym nie są,
czym nie
moim
są.
Zdaniem.
Tak.
Dobra, to rozbierzmy te dwie rzeczy, bo wiesz, to Wunderwaffe i game changer może się wydać, że to jest to samo.
Tak, drony generalnie na pewno bardzo zmieniły, te nowoczesne drony, zmieniły pole walki. One rzeczywiście wpłyną na stronę taktyczną, na stronę operacyjną. Trzeba je uwzględnić na każdym poziomie jakby planowania jednostek wojskowych. Natomiast one same nie wygrają wojny. To, co my widzimy na Ukrainie, to jest cały czas wojna dwóch armii, które nie są zbudowane systemowo, które nie są zbudowane tak, jak na przykład chciałyby walczyć zachodnie armie. Ukraina nie ma, teraz się buduje troszkę lotnictwa, tak? Jeżeli coś jest takim strategicznym efektorem, który może rzeczywiście przeważyć na takim strategicznym poziomie szale wojny, to jest to właśnie bardzo silne lotnictwo. To lotnictwo cały czas jakby ma tą możliwość zniszczenia nie tyle wojsk, akurat które stoją przed nami, natomiast przede wszystkim bazy, która zasila to wojsko, czyli zniszczenia infrastruktury państwa, czego Ukraina nie jest w stanie zrobić. Natomiast już w drugą stronę, jeżeli popatrzymy na działania rosyjskie, to owszem, my widzimy te drony, no bo na dronach są kamerki, tak? Mhm. Więc operatorzy dronów mają możliwość, jeżeli mamy atak z sukcesem, to my to wrzucamy do internetu. Na tak długim froncie tych filmików zawsze się znajdzie tyle, żeby one zasypały Twittera i Facebooka i tak dalej. Natomiast nie pokazujemy tego, że podwieszane bomby KAB, które tak naprawdę w miejscach, gdzie Rosjanie dokonują jakichś tam przełamań, one nie są bardzo głębokie, ale jednak Ukraina cały czas w ostatnim czasie traci teren, na tych kabach kamerek nie ma, tak? Więc one nie udokumentują tego, że to one jakby były kluczem do tego, żeby gdzieś ukraińskie linie się chwilowo tam na jakimś etapie załamały. Tak?
No dobra, ale mówisz, że lotnictwo to jest ten element, który może przełamywać, ale może drony to już jest właśnie to nowoczesne lotnictwo, to takie autonomiczne, nie? Bo wiesz, my mówiąc drony wciąż mamy na myśli te niewielkie skrzynki, albo często je mamy na myśli, niewielkie skrzynki z czterema śmigiełkami, no właśnie te takie, nazwijmy to, te komunijne zabawki, ale drony przecież dzisiaj to są także obiekty bardzo duże, czy duże, wcale nie dużo mniejsze od myśliwca, może mniejsze od bombowca, ale nie mniejsze od myśliwca, przynajmniej niektóre konstrukcje, to także są drony. Pod hasłem drony można rozumieć całą masę różnych rzeczy.
Tak, no tutaj przy tych większych dronach to już bardziej rzeczywiście powinno się je nazywać bezzałogowymi statkami powietrznymi. I ten trend też jakby będzie coraz ważniejszy. To znaczy lotnictwo też będzie miało swój bardzo ważny element bezzałogowy. Mhm. Ale to się dopiero tworzy. Nie ma jeszcze tak strategicznie ważnych w takiej ilości takich dronów. Ci lojalni skrzydłowi, bo tak to się nazywa, będą operowali w taki sposób, że będzie maszyna z pilotem, być może dwie, trzy usieciowane, które będą nadzorowały pole walki, w których te drony bezzałogowe będą mogły polecieć dalej, zanieść dalej, no bo nie będziemy ryzykować życia pilota wtedy, tak? One będą mogły wykonywać ostrzejsze akcje, będą mogły mieć większy udźwig, jeśli tam zrobimy, no nie będziemy musieli stawić całego zaplecza, które jest potrzebne dla pilota. Natomiast to jest jeszcze cały czas przyszłość, nad tym dopiero pracujemy. One wchodzą bardzo, bardzo powoli, bo to jest jednak skomplikowana rzecz, żeby takie duże, wyposażone w bardzo duże efektory maszyny, no, zrobić bezzałogowymi, jaką dać im autonomię i tak dalej. No, to, co widzimy teraz, to są jednak te drony, które działają na linii styczności wojsk, tak? Czyli one działają trochę, to nie jest oczywiście idealna analogia, ale one pełnią dziś trochę taką rolę, jak w I wojnie światowej zaczęły pełnić karabiny maszynowe, które po prostu odpowiadały za ogrom strat i ran. No, ale do tego wymaga to, żeby front zastygł, tak? No i teraz po prostu wszyscy mają problem, bo i Rosjanie, i Ukraińcy mają problem, bo jak się poruszać, jak dowozić zaopatrzenie. I tutaj są ciągłe straty ludzkie, które tak naprawdę w samej jakby operacjach wojskowych one niewiele zmieniają, tak? No więc pytanie jest
o ile są po obydwu stronach jakby
analogiczne, tak, ale, czy ale teraz jest pytanie, czy my dążymy do takiej wojny, że my chcemy gdzieś, żeby front nam zastygł na, nie wiem, 2-3 lata i będziemy wysyłać kolejnych rekrutów, którzy będą wracać bez nóg albo będą ginąć, czy my jednak chcemy wygrać wojnę? Więc Zachód na wygranie wojny ma plan i ten plan jest dobry. Oczywiście trzeba go dobrze zrealizować, czyli trzeba zbudować odpowiednio silne lotnictwo, odpowiednią ilość mieć do nich efektorów w magazynach.
Czyli bomb.
Tak, i to musi być plan wojny, który, no tak jak zaplanowano już kiedyś, tak? On w pierwszej kolejności zniszczy zaplecze, spowoduje, że ta armia, która będzie stała gdzieś na granicy, ruszy na nas, ją się zatrzyma w pierwszej kolejności, ona straci swoje źródła zasilania takiego długoterminowego, no a potem trzeba ją normalnie, mówiąc, wybombić, tak? Mhm. Tak jak Rosjanie w ograniczonym zakresie robią to na niektórych odcinkach ukraińskiego frontu.
Okej, okay, no dobra, ale wracając teraz do dronów. Dla ciebie, człowieka, który śledzi te technologie i te trendy, w którym momencie drony przestały być, znowu do tego nawiążę, tymi zabawkami, a zaczęły być elementem, który wojskowi powinni poważnie wziąć pod uwagę? Bo myślę, że dla wielu osób obecność dronów na froncie po raz pierwszy pojawiła się jakby w świadomości dopiero wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie.
Już takie oznaki były tego, że ich rola będzie wzrastać, były w wojnie Azerbejdżanu z Armenią w Nagorny Karabach. Tam już było widać, że Azerbejdżan dobrze przemyślał, jak te drony wykorzystać. Używał starych samolotów, żeby ściągać na przykład uwagę obrony przeciwlotniczej. Więc ten proces trwa. Zresztą w Polsce prace takie prace analizujące te sprawy pojawiały się już dekadę temu ponad, no tylko że nic z tego jakby nie wynikło. I teraz kwestia jest taka, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby odpuścić budowanie warstwy ochrony antydronowej. Dlatego że no nawet jeżeli będziemy mieli silne lotnictwo, nawet jeżeli wybuchłaby wojna, no to ta wojna chcąc nie chcąc, te wojska się spotkają, tak? My możemy niszczyć zaplecze rosyjskie, ale to wszystko potrwa. No, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby bardzo doświadczone dzięki wojnie na Ukrainie wojska rosyjskie zadawały nam tymi małymi statkami niewspółmiernie duże straty, bo no, wojnę można wygrać, ale jeżeli te straty poniesione będą zbyt duże, no to będzie to takie troszeczkę pyrrusowe zwycięstwo, prawda? Więc my do tego nie powinniśmy dopuścić i żadna armia nie może sobie pozwolić na to, żeby tego systemu antydronowego, wielowarstwowego nie zbudować. No i teraz jak buduje się taki system? No taki system musi powodować, żeby przeciwnik nie był w stanie masowo budować tanich dronów i uzyskiwać nimi dobre efekty. No, dlatego Amerykanie na przykład pracują, nie tylko Amerykanie zresztą, nad bronią mikrofalową, tak? Mhm. Czyli takie najprostsze, najtańsze drony zostaną usmażone po prostu elektroniką, stracą sens na polu walki. Zagłuszanie utrudnia działanie dronom, bo już musimy podpiąć do nich światłowód. Światłowód, no to już jest jednak fizyczne ograniczenie. To już musi być operator, który ma znacznie wyższe skille. Jeżeli on ma działać w terenie zalesionym, jest sporo komplikacji. Co więcej, taki światłowód powoduje, że my możemy myśleć o kolejnych etapach, jak te, co zrobić, żeby te światłowody niszczyć, tak? Więc no to będzie taki wyścig.
I to jest zawsze tarcza i to jest zawsze miecz. Tak. Ale jak ty o tym opowiadasz, to czy ty uważasz, że to jest tak, że teraz ci, którzy planują na przykład zakupy, ci, którzy no, na papierze czy w komputerze rozrysowują, jaki powinien być ten miks technologii w armii, czy oni powinni po prostu dołożyć kolejną warstwę związaną z dronami kosztem jakiejś innej, czy po prostu dołożyć dodatkową, ale nie obniżać, czy nie rezygnować z technologii już istniejących. I tu mam na przykład na myśli chociażby no, te ciężkie, duże czołgi. Zacząłem od nich, trochę może tak zaczepnie mówiąc, że ten dron supermarketu niszczy czołg za kilka milionów, czy za kilkanaście. Chodzi mi o to, że cała trudność polega pewnie na tym, że my kupując pewne rzeczy dzisiaj, dostaniemy je za jakiś czas, ale dużo wcześniej może się pojawić technologia, która spowoduje, że te czołgi już będą mniej użyteczne niż w momencie decyzji. Jak z tego węzła, jak z tego galimatiasu jakoś wyjść?
To jest tak, no gwarancji tego, że w którymś momencie nie pojawi się jakiś wynalazek, który spowoduje, że jakiś element, który jest dziś przydatny, przestanie być przydatny, nie mamy, no bo to jest ludzka kreatywność, w historii takie rzeczy się zdarzały. Natomiast no, nic na razie nie wskazuje, żeby czołg umierał. O śmierci czołgu zresztą regularnie mówi się od, nie wiem, 50 lat i ten czołg cały czas istnieje, ten teren cały czas trzeba zajmować, przeciwnika cały czas trzeba objechać. No, no, pytanie jest, jaką wojnę my sobie wyobrażamy? Czy my chcemy przeciwnika gdzieś wyrzucić skądś, czy my chcemy się okopać i po prostu się wymieniać czasami tak, jak teraz to wygląda na Ukrainie? No, jeżeli chcemy jednak przeciwnika wyrzucić, jeżeli chcemy w razie włamania go gdzieś objechać, no to te fizyczne elementy, w których będą żywi żołnierze, no po prostu pozostaną.
Tak? I drony nie rozwiążą tego? Bo wiesz, tak patrząc bardzo prosto, jeżeli ktoś wchodzi, a mamy armię dronów, która sobie poradzi, no to można zniszczyć, powiedzmy, te pojazdy, którymi obce wojska wjeżdżają na jakiś teren, a jak one są zniszczone, no to tam wchodzi piechota, bo tam już nie ma nikogo i niczego, co by jej zagrażało.
To jest o tyle trudne do wytłumaczenia, że my zawsze patrzymy tak na taki wycinek tego pola walki. Aha, czyli tutaj jedzie sobie czołg, a tu mamy dron. No ale zapominamy, że za tym dronem stoi artyleria, która najczęściej ma zasięg większy niż drony, zwłaszcza jeżeli teraz zagłuszarki i wszystko spowoduje, że jednak drony światłowodowe zyskają na znaczeniu. Więc to nie jest takie pytanie, czy tu pojedzie czołg, tylko pytanie jest takie, czy nasza armia, nasz zbudowany system z artylerią rakietową, z lotnictwem dopuści do tego, żeby operatorzy w znacznej liczbie zbliżyli się w takiej swobodzie działania do naszych czołgów. Czyli jeżeli my, nie wiem, dajemy czołgom zadanie na jakieś przełamanie, to my musimy to pole walki, w którym one mają to przełamować, ukształtować, tak? Czyli tam najpierw mają te siły rosyjskie być wybombione, one mają być przytłumione ogniem, dopiero tam wjeżdżają czołgi. Czołgi na pewno będą musiały być zmienione konstrukcyjnie. Wszystkie pojazdy pancerne zresztą będą musiały przygotować się na zagrożenie dronowe, czyli będą musiały mieć aktywne systemy ochrony, pasywne,
od góry, rozumiem,
tak, wzmocnienie od góry i nad tym wszystkim się już pracuje. Tak? To nie jest tak, że my możemy zostać z czołgiem takim, jakim on był. Dlatego dron jest game changerem, tak? Ale on sam latając i nawet jeżeli on tu zniszczy czołg, tam zniszczy czołg, on nie będzie Wunderwaffe, tak? On za nas wojny nie wygra. Okay. Armia zawsze jest po prostu systemem, to jest system naczyń połączonych. i to musi po prostu działać spójnie, musi mieć jakąś doktrynę działania. I cały czas jakby ta doktryna musi być żywa, czyli nie możemy przyjąć, że nie wiem, to my sobie kupimy teraz 1 000 000 dronów, tylko my po prostu musimy budować taki system, w którym one się będą rozwijać w miarę jak będziemy obserwować, jak się rozwija technologia, jak się rozwijają narzędzia AI pozwalające na przykład dronom na większą autonomię, jak będą, nie wiem, spadały ceny sensorów, które będą umożliwiały tą autonomię jeszcze zwiększać, czyli na przykład będziemy mogli dronom zapisać mapy, te drony w wąskim zakresie będą się mogły między sobą komunikować, nie będąc zależne od komunikacji takiej dalszej, którą jest łatwiej zakłócić. Tak? Więc to jest tysiące pytań, na które po prostu potrzebna jest odpowiedź systemowa, czyli my po prostu powinniśmy wiedzieć, że drony są, zostaną już z nami na zawsze, one będą odgrywały dużą rolę.
Coraz większą.
Coraz większą, natomiast to nie jest tak, że my możemy je zastąpić wszystko inne tymi dronami.
Czyli do dzisiejszej, czy do tej układanki z wczoraj dokładamy dodatkowy element.
Tak, i musimy pozostałe elementy dostosować do tego, że te drony w takiej formie, jak są obecnie, już tutaj są.
Od kilku lat, może od małych kilkunastu, możemy śledzić rozwój tej technologii. Patrząc na to, co się od tej przeszłości do dzisiaj dzieje, jak ty przewidujesz, co się będzie działo dalej? Ja wiem, że to jest trudne zadanie, bo nie da się przewidzieć przyszłości i rozwoju technologicznego, no ale spróbujmy. Co się może dziać z tym dalej? One będą coraz szybsze, coraz mniejsze, coraz cichsze? To jest będzie, ten
kierunek? Nie, one będą rozwijały się na bardzo wielu piętrach, to znaczy będą od najmniejszych po największe i to się będzie wahać, to znaczy jeżeli w pewnym momencie, to się będzie zresztą wahać, prawdopodobnie też zależnie od konfliktu, no bo inaczej do wojny będzie się przygotowywało bogate NATO, a inaczej ten konflikt będzie wyglądał w jakichś krajach afrykańskich, gdzie drony faktycznie mogą być Wunderwaffe w pewnych momentach i być główną rzeczą, no bo dwie strony będą biły się tanimi środkami i teraz która lepsza, lepiej je wykorzysta, ta uzyska powodzenie. No. Jak to będzie wyglądało u nas? No wszystko świadczy za tym, że duży nacisk będzie właśnie kładziony na rozwój tych lojalnych skrzydłowych w przypadku lotnictwa.
Czyli, że będzie samolot z człowiekiem i on będzie miał wokół siebie ławicę mniejszych, większych dronów, które będą, nie wiem, go chroniły, będą mogły zwiad
jakoś... Tak, no to będzie usieciowione pole walki, więc jakby samolot z człowiekiem będzie mógł się trzymać z tyłu, a wszystkie najbardziej ryzykowne akcje będzie mógł wykonywać dron bezzałogowy, tak? W razie ataku na taki zespół, wiadomo, że drony robotyczne będą poświęcane, żeby chronić taki samolot z człowiekiem, tak? To powoduje, że będzie można rozdzielać sensory, że wiadomo, że jeżeli mamy sensory na większej ilości maszyn geograficznie trochę bardziej rozstrzelone, to też dostajemy więcej danych. Tak? No, dużo zależy, takim game changerem kolejnym może być też AI, algorytmy nazwijmy jak chcemy, które zejdą do poziomu BMS. Już Izrael choćby takie coś próbuje wdrażać.
BMS, czyli tego zarządzania polem walki.
Zarządzanie polem walki. Teraz, jak to się sprawdzi? Na ile możemy dać bezpiecznie autonomii? Bo to może być miecz obosieczny i to mówię w ramach jednej armii. No bo jeżeli ktoś używa AI, to wiemy, że to AI jest cały czas, delikatnie mówiąc, mocno niedoskonałe. Tak? To jest bardzo przydatne narzędzie, ale wymaga cały czas bardzo dużej kontroli. I teraz pytanie w wojsku, tą obietnicą wprowadzenia tych algorytmów było to, że no ono będzie przyspieszać, będzie ten, ale jak dużo ono błędów będzie przy okazji popełniać, to jest...
Jaka jest cena, którą jesteś jaka w stanie cena, zapłacić?
No tutaj bardzo dużo zależy od tych rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, najbardziej takim, to co możemy powiedzieć na pewno, to że w najbliższych czasach będzie bardzo dynamiczna właśnie ta walka tarcza-miecz, której raz na chwilę będą uzyskiwać przewagę te rozwiązania dronowe, a raz potem kontrdronowe, czyli nie wiem, wymyślą inne sposoby obchodzenia zagłuszania, a potem ci, co zobaczą, że zagłuszanie przestało działać, znowu zmienią coś w swojej elektronice, w swoich emiterach i znowu. No i to będzie taka zabawa w ciuciubabkę, ale ta zabawa w ciuciubabkę jest też nie wiem, w broni pancernej. No,
i od zawsze była.
I od zawsze była.
Pierwszą reakcją na system, o którym robiliśmy filmy, czyli akustyczny system wykrywania dronów na Ukrainie, było to, że Rosjanie po prostu zaczęli zakładać do dronów tłumiki, po to, żeby były cichsze. Więc to tutaj jest akcja, jest reakcja. Kończąc, patrząc na naszą armię, czego w kontekście dronów, czego nam brakuje, co powinniśmy jak najszybciej zrobić, a co mamy?
Przede wszystkim powinniśmy siąść i ustalić, w jaki sposób tworzymy system, który będzie na bieżąco rozbudowywał, badał i wdrażał szybko. Szybko, bo to jest klucz. W przypadku dronów, jeżeli popatrzy się na Ukrainę, te zmiany zachodzą czasami z tygodnia na tydzień. Tak. Najpierw słyszymy, że tutaj nie da się gdzieś jeździć, bo drony wszystko wycięły i tak dalej, a za chwilę słyszymy, że drony nie mogą latać, bo druga strona coś wymyśliła, więc to powinien być zbudowany, sprawny system. Czy to będą wojska dronowe, czy to będzie, nie wiem, jakiś wydział w sztabie generalnym, to już jest nieważne, ale to musi być systemowo rozwiązana sprawa, żeby była analiza, wdrożenie i cały czas, czyli nie można kupić, nie wiem, teraz miliona dronów, tak? Bo one za rok będą do wyrzucenia, tak? Albo faktycznie do rozdania na komunie dzieciom żołnierzy. Tak?
Okej. Czy technologie, które są potrzebne do stworzenia takiego systemu, czy my wszystkie klocki tych technologii mamy w Polsce? Czy jak ty mówisz, no trzeba wymyślić system, trzeba go zbudować, przemyśleć, tak? Czy masz na myśli także to, że trzeba sporo rzeczy kupić, że tak powiem, z zewnątrz?
Do rozwiązań antydronowych wydaje mi się, że jeżeli pojawi się system, pojawi się pieniądze, to te klocki można bardzo szybko zdobyć. Może nie pracujemy nad takimi systemami właśnie jak Epirus, Leonidas Epirus, czyli tym wykorzystującym mikrofale i tutaj troszkę czasu by na to było potrzeba, ale z drugiej strony nie wydaje mi się też, żebyśmy nie byli w stanie nawet sami tego przeskoczyć. No, ten amerykański system, on jest też dopiero wdrażany, więc to jest też jakby kupowanie systemu, który jest troszkę niesprawdzony, choć na pewno jest bardziej zaawansowany niż cokolwiek innego w tym temacie, ale myślę, że taki program my też już powinniśmy odpalać na jakimś VAT-ie albo czymś takim i też nad tym pracować, bo nawet jeśli pierwszą partię kupimy od Amerykanów, no to za jakiś czas fajnie by było mieć swoje rozwiązanie.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Jest super.
Kamera stop.